przywitała nas Wielka Czwórka z Liverpoolu. Witam was również Wielka Dwójka z Radia Mors.
Karol Treder.
I Krystian Samuta, audycja z nutką nostalgii. Zapraszamy. Będziemy dzisiaj mówić o bardzo ważnym wydarzeniu, bardzo ważnym ruchu w historii muzyki popularnej. Połowa lat 60., właściwie początek do połowy lat 60. i brytyjska inwazja. A także o amerykańskiej, nieco spokojniejszej, folkowej odpowiedzi na tą inwazję. O brytyjskiej inwazji powie co nieco Karol. Zaczęliśmy od Beatlesów.
No, dokładnie, jeżeli mówimy tutaj o brytyjskiej inwazji, czyli o takim momencie, kiedy brytyjscy artyści, a w szczególności brytyjskie zespoły rockowe, podbijały Stany Zjednoczone, ale nie tylko, podbijały cały świat, no to nie można zapomnieć o Beatlesach. Wcześniej muzyka rockowa i czy tam rock'n'rollowa, była głównie dominująca w Stanach Zjednoczonych. Kiedy powstali Beatlesi i podbili w 1964 roku Stany Zjednoczone, to wszystko się zmieniło. To, co teraz poleciało, to był utwór I Saw Her Standing There i jest to pierwsza piosenka z pierwszego albumu Beatlesów pod tytułem Please, Please Me. To były jeszcze czasy, kiedy Beatlesi nie byli znani w Stanach Zjednoczonych, ale w Wielkiej Brytanii ta płyta zdominowała całkowicie. Rok 1963 znajdowała się na pierwszym miejscu chyba przez większą część roku, albo tam w pierwszej dziesiątce, już nawet do końca nie pamiętam.
Tak, zdecydowanie. Jeżeli mielibyśmy mówić o popularności w Stanach Zjednoczonych, no to musielibyśmy iść rok później do singla I Want to Hold Your Hand,
który... No i występu u Eda Sullivana.
Dokładnie. Te dwa wydarzenia zdefiniowały to, czym w ogóle była popularność w muzyce tak naprawdę w tamtym czasie, bo Beatlesi ustanowili zupełnie nowy standard.
Te pierwsze tutaj utwory Beatlesów są jeszcze takie bardzo rock'n'rollowe, wiadomo, oni poszli później w zupełnie innym kierunku. Pierwsza płyta jest typowo rock'n'rollowa, ten album wyprodukował George Martin, który jest często nazywany piątym Beatlesem, ponieważ był odpowiedzialny za brzmienie zespołu. Z tego co wiem, to był liderem orkiestr, które grały na niektórych albumach Beatlesów.
Jeżeli chodzi o Martina, to jego wkład będzie tak naprawdę widoczny od 65 roku i płyty Rubber Soul. Natomiast teraz myślę, że większy wpływ na to, jacy byli Beatlesi, miał menedżer Brian Epstein, który stworzył ich ikoniczne wizerunki i tak naprawdę był takim duchowym ojcem całej Beatlemanii, bo to...
To też dzięki niemu podpisali kontrakt płytowy, który pozwolił im się wybić.
Tak, a to zdaje się, że nie pamiętam, to chyba była wytwórnia EMI, która...
Dokładnie EMI,
Z EMI podpisali umowę, bo była jakaś wytwórnia, chyba nie pamiętam, czy to była Decca Records,
którzy nie chcieli
z nimi podpisać i to było uznane za chyba największy marketingowy błąd w historii nie tylko fonografii, ale w ogóle kultury popularnej.
No, stracili na pewno dużo pieniędzy, ponieważ no, nikt nie sprzedał więcej albumów niż Beatlesi. A propos samej piosenki, no to jest typowa rock'n'rollowa piosenka o miłości. Jest tam jakaś impreza, facet widzi dziewczynę, która gdzieś tam stoi w rogu i on chce z nią tańczyć i przetańczyć całą noc i na końcu jest tak, że w końcu przetańczyli i było super. To ogólnie tyle w temacie.
Tak, dokładnie. No i widać tutaj taki McCartneyowski sznyt trochę kompozycyjny, bo on lubił się bawić w takie boogie klimaty i to, jak on krzyczał, trochę z Little Richarda to jest wzięte. Widać, że to on miał więcej do powiedzenia przy tej kompozycji. Ale Beatlesi to była jedna strona medalu, prawda? A drugą stroną byli...
O, po drugiej stronie to stali The Rolling Stones i oni teraz polecą w utworze It's All Over Now.
Because I used to love her, but it's all over.
jeżeli chodzi o brytyjską inwazję, to The Rolling Stones przepuścili aż 2 ataki, zanim stali się popularni w Stanach. Kiedy przyjechali po raz pierwszy grać koncerty, kiedy już Beatlesi byli w miarę znani, to przedstawiano ich trochę jako taką alternatywę dla Beatlesów, taką bardziej niegrzeczną, ostrzejszą, ale nie sprawdzili się w ogóle. Byli właśnie zbyt wulgarni, zbyt wyraziści.
Tylko wiesz, jeżeli chodzi o alternatywę do Beatlesów, trzeba oczywiście tutaj podkreślić, że panowie się bardzo lubili i nawet rozmawiali o tym konkretnym utworze. Lennon powiedział Richardsowi swego czasu, że niezbyt mu się podoba solo, które zaprezentował Keith Richards w tym utworze. W tamtym czasie Keith Richards się nawet z nim zgodził a propos tego, z tym, że później już po latach wielu innych muzyków, m.in. Bruce Springsteen, mówili, że to jest jedna z najbardziej inspirujących solówek, jaką słyszeli, bo bardzo trudno jest ją podrobić i tak naprawdę zdefiniowała troszkę ten charakterystyczny styl Keitha Richardsa. Stonowany, oszczędny, nastawiony na brzmienie.
Oni się w ogóle bardzo często spotykali, The Rolling Stones i The Beatles. Tydzień temu mówiliśmy właśnie, jak było w przypadku I Wanna Be Your Man, że to, nie pamiętam już, to Beatlesi nagrali Rolling Stonesom, czy Rolling Stonesi Beatlesom?
Nie
nagrali.
I Wanna Be Your Man to była piosenka Beatlesów, stworzona tak naprawdę na prośbę Rolling Stonesów, ponieważ potrzebowali singla i Beatlesi wspaniałomyślnie postanowili oddać tego singla Stonesom.
Wracając do tematu jeszcze tej brytyjskiej inwazji, to Rolling Stonesi byli też na samym początku właśnie trochę zbyt wulgarni na te Stany Zjednoczone. Nie wiem właśnie, dlaczego tak jest. Zawsze mnie to zastanawia, bo to Ameryka kojarzy się z taką wolnością, z taką swobodą, a raczej Wielka Brytania z takim konserwatyzmem, z takim wyważeniem.
No tak, tylko jakby to jest to trochę czasowe ramy, wiesz, bo Beatlesi stali się wcześniej popularni w Wielkiej Brytanii. Więc oni otworzyli drogę tym wszystkim zespołom brytyjskiej inwazji, żeby też stali się w Wielkiej Brytanii popularni. To było, żebyśmy mieli jasność, ta brytyjska inwazja to były 2 lata, więc to się wszystko działo bardzo szybko. Te płyty były wydawane na przykład po 2 na rok czy coś takiego w przypadku Beatlesów czy Stonesów. W Stanach Zjednoczonych to działo się powiedzmy rok później. I kiedy Beatlesi stali się popularni w Stanach w 1964 roku, no to analogicznie Rolling Stonesi stali się popularni w Stanach, no powiedzmy pół roku po tym, jak oni wystąpili u tego Eda Sullivana.
Chyba to właśnie Satisfaction było tym takim pierwszym hitem, który podbił Stany Zjednoczone. A na pewno stał się numerem 1. A It's All Over Now było pierwszym utworem Rolling Stonesów, który dotarł do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów i jest to cover. Jest to cover Bobby'ego Womacka. To jest facet, który grał R&B, taką typowo afroamerykańską muzykę. Można go skojarzyć z utworem Stylo od Gorillaz, ponieważ ma tam swoją partię wokalną. No niestety już nie żyje.
Co trzeba podkreślić a propos tego, że to jest cover Bobby'ego Womacka, to, że pokazuje to szerokie inspiracje Rolling Stonesów, bo
głównie oni... to był chyba właśnie, inspirowali się bluesem, no, zawsze było to
głównie,
słychać.
Tak, głównie bluesem, ale nie tylko takim surowym bluesem spod znaku John Lee Hookera czy tej Delty, ale również rytmem bluesem, R&B, soulem, to już takie bardziej jaggerowe klimaty. A Brian Jones dodawał do tego różne ciekawe i czasami dziwaczne aranżacje. Na przykład w tym utworze jest użyta 12-strunowa elektryczna gitara, na której właśnie Brian Jones gra. Więc to była mieszanka osobowości, bardzo, bardzo nietypowa w ogóle jak na historię muzyki popularnej, bo oni mieli bardzo różne inspiracje, mimo tego, że wywodzili się tak naprawdę z jednego takiego rytmu bluesowego środowiska.
No właśnie, mówiłeś o Brianie Jonesie, który jest, wydaje mi się, dzisiaj trochę zapomniany, bo kiedy myślimy o liderze The Rolling Stones, to zawsze widzimy przed oczami Micka Jaggera, a tak naprawdę to Brian Jones był pierwszym liderem, to on założył ten zespół, on zamieścił ogłoszenie, no zmarł przedwcześnie, dlatego też tak jakby już Mick Jagger stał się osobą dominującą.
Tak, no w tamtym czasie Brian Jones to była żywa legenda, taki Piotruś Pan muzyki popularnej, on zawsze żył w troszeczkę innym świecie, zawsze narkotyki odgrywały dużą rolę w jego życiu, był emocjonalnie niestabilny, ale wydaje się, że to był taki geniusz, który stał za wieloma najlepszymi utworami, jakie Rolling Stonesi kiedykolwiek napisali, więc rzeczywiście trzeba mu oddać i, no i podziwiać.
Podziwiamy Rolling Stonesów, bo byli prawdziwymi zwierzakami na scenie, a teraz usłyszymy zespół, który w swojej nazwie ma zwierzęta, czyli po prostu The Animals w utworze I'm Crying. Płaczę, usłysz mnie płaczącego skarbie, tak śpiewał Eric Burdon i jego zespół The Animals. Zespół znany głównie z The House of the Rising Sun, na naszym tłumaczeniu Dom Wschodzącego Słońca.
Który należy wspomnieć, przepraszam, że ci przerwę, że to nie jest ich utwór, to jest...
To też utwór. Jest jakaś stara folkowa piosenka, tak, ale ona się nie mylę.
Tak, i ona została w ogóle spopularyzowana przez Boba Dylana swego czasu, jeszcze przed Animalsami, a później globalna właśnie dzięki Animalsom, ale często błędnie przypisuje się im autorstwo tej piosenki.
To jest prawda, ta wersja Animalsów jest w ogóle taka bardzo silna, te organy się bardzo przebijają i właśnie te organy to był jeden ze znaków charakterystycznych The Animals. Na pewno inspirowali się tym potem The Dorsi czy zespoły z kręgu rocka psychodelicznego.
Znaczy, to jest trochę tak, że te stare Hammondy były znakiem rozpoznawczym trochę innych gatunków wtedy, bo one były używane w soulu, zresztą w trochę innym rodzaju muzyki. Natomiast Animalsi jeszcze chyba nawet bardziej niż Rolling Stonesi byli bardzo mocno zainspirowani amerykańskim soulem i R&B. Eric Burdon zresztą później tworzył takie grupy jak na przykład The War, gdzie jakby grał rzeczywiście taką bardzo mocno soulową muzykę, jego głos idealnie do tego pasował.
Jeżeli chodzi o I'm Crying, to jest ich taki drugi większy przebój zaraz po Domu Wschodzącego Słońca. I o czym warto wspomnieć, The Animals byli drugim zespołem z zagranicy, z zachodu rock'n'rollowym, który przyjechał zagrać w Polsce. Mieli taką swoją mini trasę koncertową, gdzie odwiedzili właśnie Warszawę, o ile się nie mylę, tam jeszcze Katowice, Poznań i właśnie, co ważne, Gdańsk. te ich koncerty w Polsce trochę zmieniły postrzeganie, spojrzenie młodych Polaków na muzykę rockową. Wystąpili oni w hali Stoczni Gdańskiej, gdzie ponoć zrobili takie show i to był taki szał, że po prostu ludzie się nie mogli po tym otrząsnąć. Wspomina o tym między innymi Franciszek Walicki, który był jednym z ojców chrzestnych polskiego rock'n'rolla. Napisał w recenzji tego koncertu, że przejmujący ból przeszł nagle bębenki i potężna fala dźwięku, niczym powiew cyklonu, uderzyła w twarze publiczności. Gwałtowny huk ogarnął całą widownię, wcisnął ją w krzesła, sparaliżował i obezwładnił. Obstawiam po prostu, że też, że możliwości techniczne hali Stoczni Gdańskiej w połączeniu z tak dobrym zachodnim zespołem jak The Animals po prostu dały taki efekt.
Tak, jak najbardziej. No, jeżeli chodzi o w ogóle Franciszka Walickiego, to warto wspomnieć, kim ten człowiek był, bo mówiłeś o tym, że to jest ojciec rock'n'rolla, to jest po prostu założyciel Niebiesko-Czarnych, czyli jednego z pierwszych i najważniejszych zespołów big beatowych w latach 60. To był, zdaje się, no myślę 61 albo 62 rok, kiedy oni zaczęli wspólnie grać, więc nawet przed tym koncertem Animalsów w Polsce, więc już ta scena była wyrobiona w Gdańsku, szczególnie w Trójmieście, jeżeli chodzi o big beat, ale to wydarzenie kulturowo absolutnie zdefiniowało epokę u nas w Polsce.
Też komunistyczne media w tamtym czasie wypowiadały się dosyć nieprzychylnie na temat koncertów Animalsów, jako taki obraz zdegenerowanego zachodu. Reglamentowano wódkę tego dnia. No naprawdę zrobili duży szał, jak przyjechali do Gdańska i na pewno zainspirowali wiele zespołów big beatowych, bo jak wiadomo, to Gdańsk był stolicą big beatu.
Tak, no historii było mnóstwo w tamtym czasie, już nie tylko w Gdańsku, ale na terenie całej Polski, przecież jak stąd się przyjechali do Warszawy, to było również takie kulturowo definiujące wydarzenie dla całej epoki u nas. Animalsi w ogóle z Walickim i z jego inspiracjami mieli bardzo dużo wspólnego. Walicki nie tylko rytm and blues, ale także soulem się interesował, więc no tutaj wspólny grunt był rzeczywiście bardzo mocny.
A teraz pójdziemy chyba trochę w takie ostrzejsze klimaty. Teraz zagra nam zespół The Kings w utworze All Day and All of the Night. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. jeden z najbardziej charakterystycznych zespołów w brytyjskiej inwazji. Mimo że nigdy nie byli tak popularni jak The Rolling Stones czy The Beatles, to wywarli olbrzymi wpływ na muzykę rockową, a w szczególności na ciężkie brzmienia. Te riffy były dosyć siermiężne jak na tamte czasy i muzyka The Kings wpłynęła na muzykę hard rockową, na późniejszy punk rock.
Tak, na heavy metal. Jeżeli chodzi o The Kings, to oni w brytyjskiej inwazji byli nazywani takim troszkę dodatkiem do kożucha tej wielkiej trójki, czyli Beatlesów, Rolling Stonesów i The Who. Natomiast ich wpływ już po latach, jak się to analizuje, no to jeżeli Beatlesi to była wielka czwórka tak po prostu, no to wielką czwórką brytyjskiej inwazji na równych prawach, każdy na swoich, byli właśnie The Kings również. I no to był zespół, który moim zdaniem najbardziej oddawał ten brytyjski charakter tej inwazji. Bo,
czyli?
Wiesz co, trudno mi sobie wyobrazić zespół, który lepiej oddaje tę ideę working class w Wielkiej Brytanii, bo Beatlesi czy Rolling Stonesi to byli tacy chłopcy, którzy niby rzeczywiście byli z tych też takich ruchów troszeczkę biedniejszych i tak dalej, ale mimo wszystko mieli dużo wspólnego z tym środowiskiem artystycznym, podobnie jak The Who. A The Kings zawsze...
The Kings wydawali mi się zawsze tacy bardziej niegrzeczni. Mi się przypomina, przypominają takie stare filmiki właśnie z ich koncertów. Ta charakterystyczna szpara między zębami Raya Davisa. To się kojarzyło z takim niegrzecznym chłopcem, z takiego właśnie working class.
Znaczy wiesz, jakby The Kings w ogóle razem z The Who byli liderami takiej rewolty moców w latach 60. I to była taka no, kontrkultura, w której rzeczywiście buntowano się przeciwko temu konserwatyzmowi brytyjskiemu i temu tradycyjnemu podejściu. Ale o ile The Who reprezentowało właśnie ten dynamizm, o którym ty mówisz w przypadku The Kings, ja bym powiedział, że to bardziej The Who właśnie. Punk, energia.
The Who się kojarzy właśnie z rozwalaniem gitar. Oni byli chyba
dokładnie
jednymi z pierwszych.
Tak, jak najbardziej. A The Kings to byli właśnie ci troszkę spokojniejsi, ale ci, którzy lepiej, powiedzmy, intelektualnie oddawali ducha tej epoki i dlatego mówię o tym, że oni dobrze uosabiali tą brytyjskość właśnie.
I właśnie też dzięki temu Raya Davisa, czyli wokalistę The Kings, określa się jako ojca chrzestnego Britpopu i bardzo wielu właśnie wiele Britpopowych zespołów się nim inspirowało, między innymi Oasis czy Blur.
Tak, jak najbardziej. Damon Albarn z Raya Davisa brał całymi garściami. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taką warstwę kompozycyjną, to bardziej może z Beatlesów, nawet z Nowej Fali czy lat 80., ale Ray Davis, jego duch w ogóle unosił się zawsze nad zespołem Blur, nad Oasis i całą tam rzeszą brytyjskich zespołów z lat 90.
W ogóle co ciekawe, to ten utwór jest bardzo podobny do późniejszego Hello, I Love You zespołu The Doors. I czy były wokół tego jakieś kontrowersje? Wiesz coś o tym?
No, jedyne kontrowersje, jakie były, to, że oczywiście menadżerowie próbowali oskarżyć tę piosenkę o plagiat. Natomiast sam Ray Davis, zdaje się, mówił, że oni, to może nie był Ray Davis, to chyba był jego brat Dave Davis, już nie pamiętam. Najważniejsze jest to, że oczywiście jak w wielu tego typu przypadkach, członkowie zespołu wcale tego nie chcieli. Mówili, że to nie jest Doorsów wina, że coś brzmi podobnie, bo oni doskonale wiedzieli, że wiele ich utworów brzmi podobnie do utworów, które były wcześniej. Każdy się czymś inspiruje i Hello,
I Love You. No i nie ma co umniejszać w ogóle Hello, I Love You i The Doorsom.
No to właśnie, bo to są
petarda.
No, on zdaje się nawet powiedział, tak? Nie możesz nic powiedzieć o The Doorsach, jakby nie jesteś upoważniony, bo rzeczywiście Doorsi mieli podobny wpływ na amerykańskie granie jak The Kings na brytyjskie. Obaj mieli też zasięg globalny. Jeżeli chodzi w ogóle o ten utwór, on jest dość podobny do You Really Got Me. Też to jest taki jeden riff mocny, tak? I wokół tego bardzo podobna aranżacja. No ale cóż, no. Taki pierwotny heavy metal tak naprawdę. No, jeden riff, taki jak pierwsza płyta Black Sabbath trochę, tak? Tylko, że troszeczkę szybsza.
No na pewno późniejsze zespoły, takie jak Led Zeppelin czy Black Sabbath się bardzo inspirowali The Kings, a teraz przejdziemy w trochę spokojniejsze klimaty. Mówiliśmy tutaj głównie o zespołach rockowych, rock'n'rollowych, ale brytyjska inwazja to nie tylko muzyka rockowa. Przed wami Dusty Springfield. Ja to się rozmarzyłem i roztańczyłem przy tej piosence.
Tak, no kłaniamy się w pas. Jak widać, brytyjska inwazja nie miała tylko męskich twarzy, miała również kobiece.
Tak, to była pani, która nazywała się Dusty Springfield w utworze I Only Wanna Be With You, czyli po prostu chcę być tylko z tobą. No cóż więcej powiedzieć, no...
No dokładnie, Karol. No to jak po prostu wyrażenie naszych uczuć wobec siebie i tego studia, prawda?
Okej, tak. Przyjmijmy, że tak. Pani Springfield trochę się różni od tutaj pozostałych artystów, ponieważ śpiewała piosenki z pogranicza muzyki pop, takiego soulu, chociaż też czasami była tam taka nutka rock'n'rolla. I co ciekawe, ludzie często o tym zapominają, zrobiła karierę w Stanach troszeczkę szybciej nawet niż sami Beatlesi. Jeździła ze swoim bratem Tomem Springfieldem, tworząc taki duet, jeździli po Stanach i osiągali całkiem niezłe sukcesy. I właśnie też ten utwór I Only Wanna Be With You stał się sukcesem jeszcze przed samymi Beatlesami. Także no, zapominamy dzisiaj troszkę o tym.
Tak, troszkę taka artystka pogranicza, jak mówisz, że ona tworzyła dużo, dużo więcej niż Beatlesi, dużo więcej niż inne zespoły brytyjskiej inwazji przed jej rozpoczęciem. I tak naprawdę wcale nie było pewne, że ten utwór no, będzie takim sztandarem tej brytyjskiej inwazji, bo tak jak mówiliśmy, no ona już miała troszkę lat muzycznych na karku, a wiesz, a taka tranzycja z jednej epoki w drugą to nie jest najłatwiejsza sprawa. Ale okazało się, że akurat ten utwór no, stał się szlagierem niemal od razu.
I był bardzo często coverowany. W Polsce też jest bardzo znana wersja Samanthy Fox, która często leci w radiu. Taka nowsza, taka bardziej w stylu disco lat 80. O tej troszeczkę zapominamy. Ale o pani Dusty Springfield, a właściwie nazywała się Mary O'Brien, warto pamiętać, ponieważ była najpopularniejszą brytyjską wokalistką na początku lat 60. i w Wielkiej Brytanii jest prawdziwą ikoną. Trochę tak przecierała szlaki, była jedną z pierwszych kobiet, które przyznały się do biseksualizmu i to się stało na początku lat 70., także tutaj duży szacun ode mnie. No jest symbolem po prostu w Wielkiej Brytanii.
Jak wielu innych artystów, z tym, że jeżeli chodzi o Dusty Springfield, no to wydaje się, tak jak ty mówiłeś, że historia troszeczkę zapomniała, że znamy ze słyszenia jej utwory, ale o jej no, gigantycznym wpływie na muzykę tamtego okresu, również w ogóle takim modowym, takim jeszcze pozamuzycznym, no to
myślę, że też inspirowało się nią późniejsze diwy, jeżeli chodzi o taką wczesną muzykę pop, typu właśnie Nancy Sinatra.
Jak najbardziej. Plus mało kto pamięta, że przecież w samym Pulp Fiction, w jednej z najlepszych moim zdaniem scen, leci utwór Son of a Preacher Man.
Później sobie o niej przypomniano, kiedy zaśpiewała jeden z utworów zespołem Pet Shop Boys. Już zapomniałem tytułu, będąc szczerym, ale...
What have I done to deserve this?
Dokładnie. I to się stało dosyć znanym hitem, także Pet Shop Boysi trochę sobie skorzystali z babci Springfield.
No tak i w ogóle... Lata 90., czyli ile dekad ona spędziła na scenie. Tak jak mówię, to jest ikona dużo bardziej w tych krajach anglosaskich niż w Europie. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wynoszą ją na piedestał. Tutaj troszkę się o niej zapomina.
Też masz jakieś ikony przygotowane dla mnie, prawda?
No tak, no bo lata 60. i brytyjska inwazja to nie były jedyne rzeczy, które się działy wtedy w muzyce. Amerykanie odpowiedzieli na tą inwazję w swój własny, wyjątkowy sposób, nieco bardziej spokojnie. I myślę, że zapowiedzią tego, jaki klimat będzie miał ten segment audycji, będzie Phil Ochs ze swoim utworem The Bells.
Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merriment their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. All the heavens seem to twinkle with a crystalline delight. Keeping time, time, time with a sort of runic rhyme. From the tintinnabulation that so musically wells. From the bells, 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 bells. From the jingling and the tinkling of the bells. Hear the mellow wedding bells, golden bells. What a world of happiness their harmony foretells. Through the balmy air of night, how they ring out their delight. Through the dances and the yells and the rapture that impels. How it swells, how it dwells on the future, how it tells. From the swinging and the ringing of the molten golden bells. Of the bells, 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 bells. Of the rhyming and the chiming of the bells. Hear the loud alarum bells, brazen bells. What a tale of terror now their turbulency tells. Much too horrified to speak, well they can only shriek. For all the years to know how the danger ebbs and flows. Leaping higher, higher, higher with a desperate desire. In a clamorous appealing to the mercy of the fire. With the bells, 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 bells. With a clamor and the clanging of the bells. Hear the tolling of the bells, iron bells. What a world of solemn thought their monody compels. For all the sound that floats from the rust within our throats, and the people sit and groan in their muffled monotone. And the tolling, tolling, tolling fills a glory in the rolling, from the throbbing and the sobbing of the melancholy bells. Of the bells, 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 of the moaning and the groaning of the bells. Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merriment their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. All the heavens seem to twinkle with a crystalline delight.
keeping time, time, time with a sort of runic rhyme. From the tintinnabulation that's so musically well. From the bells, 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 bells. From the jingling and the tinkling of the bells.
Zaczęliśmy z kopyta, ponieważ Phil Ochs to jest jeden z najważniejszych przedstawicieli takiego kontrkulturowego ruchu w latach 60. wywodzącego się z Greenwich Village, z którego wywodzi się między innymi Bob Dylan. To jest człowiek, który pisał protest songi, który był bardzo zaangażowany społecznie.
Nazywa się go nawet artystą walczącym.
Tak, jak najbardziej.
To prawie jak te żołnierze wyklęci, czy coś takiego.
Wiesz, to jest trochę tak, że w przeciwieństwie do powagi wielu osób, które pisały o tamtych sprawach, on wyróżniał się dużym sarkazmem, humorem, takim sprytnym lawirowaniem pomiędzy wagą wypowiadanych przez siebie słów, a tonem, w którym je wypowiadał i często takim dynamizmem w samych utworach.
Czyli tak trochę komentował bieżące sprawy, tak troszeczkę z nich szydząc, powiedzmy?
Tak, można tak powiedzieć, chociaż w tym szyderstwie nie było przesady. To było raczej wymierzone, to były takie szpilki wymierzone w establishment i w całą kulturę, która zrodziła tych wszystkich buntowników na początku lat 60. Ten utwór jest całkiem ciekawym wyjątkiem w jego twórczości, bo to nie jest żaden protest song, chyba że chcemy to interpretować w taki powiedzmy metaforyczny sposób, ale to jest utwór napisany pod poemat Edgara Allana Poe, które na pierwszy rzut oka wydaje się takim stanem, opisaniem stanu emocjonalnego w czasie, kiedy biją dzwony. Więc akurat w wykonaniu Phila Ochsa i w tamtych konkretnych czasach można to interpretować tak, że no, w czasie, kiedy się nas wzywa, nas buntowników, kiedy musimy wejść na barykady i zacząć nosić sztandary, no to trzeba to zrobić, tak? I on właśnie jest takim bardem, który wzywa do tego, żeby się zbuntować.
No i sam Allan Poe był też bardzo ważnym poetą dla Amerykanów, prawdopodobnie jednym z najważniejszych, ponieważ jako nowy kraj nie mieli zbyt wielu pisarzy w tamtych czasach i Allan Poe na pewno się wybija wśród nich.
Ta dekadencja, którą Edgar Allan Poe prezentował no, przez całe swoje życie, stał się niemal twarzą takiego życia, dekadenckiego, artystycznego stylu życia, wydaje się całkiem dobrze pasować do tego artystycznego ruchu wywodzącego się z Greenwich, bo mimo tego, że oni byli politycznie zaangażowani, co jest absolutnie przeciwieństwem dekadencji, to prowadzili się dekadencko. To byli, wiesz, kaszkieciarze, którzy chodzili sobie z gitarami po ulicach i patrzyli w niebo i zastanawiali się, w jaki sposób najlepiej opisać tą szarą rzeczywistość albo troszeczkę od niej uciec, prawda, w jakieś
zakochiwali się pewnie
rejony.
Z dnia na dzień w jakiejś kobiecie, dużo tak, różnych używek.
Tak, i Phil Ochs to jest zdecydowanie z tych wszystkich politycznych bardów i tych, którzy zawsze, na zawsze pozostali wierni tym ideałom, wydaje się być zdecydowanie najlepszy. Natomiast nie on jeden śpiewał o ważnych sprawach, nie on jeden był człowiekiem, który nawiązywał do tej tradycyjnej amerykańskiej muzyki. Były również inne zespoły. Holy Mother Rounders i utwór The Cuckoo.
She's a good bird, and she wobbles as she flies, and she never hollers cuckoo till the fourth day of July. Check the diamonds. Jack of diamonds, I know you of old. You rob my core pockets of my silver and gold. gambled in England and gambled in Maine. I'll bet you $10 then I beat you their next game. Gonna get me shotgun, just long as I'm tall. Gonna fill my big shotgun with a 10-inch iron ball. Gonna build me a log cabin on a mountain far away. Gonna live there with my true love. Yeah, we both do pass away.
Holy Mother Rounders byli później w tym takim późniejszym czasie razem z zespołem The Fax. Nie wiem, czy kojarzysz. To jest,
kojarzę.
No właśnie, to jest jeden z najbardziej awangardowych, psychodelicznych zespołów amerykańskich w połowie lat 60. Oni się kumali z Frankiem Zappą, Kapitanem Beefheartem, czyli takimi dziwakami muzyki.
I też chyba jako pierwsi użyli tego słowa psychedelic w muzyce.
W muzyce, tak, tak. No, przypisuje im się to na swoim drugim albumie, również nazwanym Holy Model Rounders, bo tak naprawdę pierwsze dwa albumy były tak nazwane. Po raz pierwszy użyli rzeczywiście w tekście słowa psychodeliczne, to był utwór Hesitation Blues.
A ta piosenka, która poleciała, to jest też jakaś stara folkowa piosenka, o ile się nie mylę?
Tak, jak najbardziej. Ona jest przypisywana Clarence'owi Ashley, który no, był takim bluesowcem, ale zahaczał o country. Natomiast jeżeli chodzi o samą piosenkę i samą melodię, no to ona się wywodzi właśnie z takich tradycyjnych instrumentalnych pieśni amerykańskich, co zresztą słychać. I to jest bardzo ciekawe a propos w ogóle amerykańskiej psychodelicznej muzyki, bo tutaj jeszcze tego nie słychać, że oni byli psychodeliczni. Tutaj to jest typowy old time, western, czy takie country, które nawiązuje do bardzo, bardzo starej amerykańskiej
takie
tradycji.
Takie dziadki, które sobie siedzą na ganku i na banjo sobie wystukują taki rytm.
Dokładnie. I oni przez bardzo, bardzo krótki czas byli utożsamiani z taką muzyką, bo później zaczęli grać bardziej psychodeliczne rzeczy, co oznacza, że ta muzyka tradycyjna była cały czas z tą psychodelią amerykańską ręka w rękę. I jakbyśmy spytali Doorsów i wielu, wielu innych zespołów z tamtego czasu, czy słuchali również amerykańskiego country, to na pewno odpowiedzieliby tak, słuchaliśmy razem z bluesem i to było równoważne dla nas. Holy Model Rounders to był zespół relatywnie mniej znany. Natomiast teraz przejdziemy do kogoś, kto wydaje się absolutną ikoną folku lat 60. Joan Baez i utwór There But For Fortune.
And all she
Do surowej i zdecydowanie nieopierzonej melodii, której słuchaliśmy ostatnio, ten utwór John Baez ma w sobie naprawdę dużo pięknej takiej melancholii. Natomiast jeżeli chodzi o samą artystkę, no to tak naprawdę trudno stwierdzić i streścić całą jej biografię, no bo to ona przez 60 lat jest na scenie i wydała ponad 30 albumów. Akurat ten utwór jest z jej albumu, który jest po prostu zatytułowany Number Five. To jest utwór, który został napisany przez człowieka, którego już dzisiaj słyszeliśmy, Phila Ochsa. Został napisany specjalnie dla niej, jako singiel, który został wydany niemal w tym samym czasie, co ten album.
No i pani Baez też była zaangażowana społecznie. Była w ogóle partnerką Boba Dylana, często mu towarzyszyła na tych wszystkich protestach, w czasie marszu na Waszyngton. Miała też swoje przemówienie na festiwalu w Woodstock. Oprócz tego właśnie, że była też muzykiem, to była też taką postacią, która gdzieś tam przemawiała, która była zaangażowana w różne ruchy.
Tak, no takie, żeby zrozumieć, jak ważne w pewnym momencie było to, co mówili na przykład Bob Dylan czy John Baez, a trzeba powiedzieć, że w 65 roku Bob Dylan bardzo odszedł od tej zaangażowanej muzyki i John Baez została w tym klimacie. Bob Dylan zaczął eksplorować wtedy zupełnie inne rejony muzyki popularnej. Ale wracając, żeby zrozumieć, jak ważne były ich słowa, no to trzeba zdać sobie sprawę, że gdyby oni powiedzieli na przykład, na kogo głosować wtedy w jakimś swoim okręgu czy coś takiego, to bardzo wiele osób by za nimi poszło. Oni mieli bardzo, bardzo duży wpływ na nastroje społeczne. Oni w tych protestach pełnili nie tylko rolę ludzi, którzy opisywali rzeczywistość, ale oni dla wielu osób byli tą rzeczywistością. Podobnie jak Martin Luther King byli ikonami i twarzami społecznego protestu i całej kontrkultury. Przejdźmy jednak do człowieka, bez którego ani Dylana, ani John Baez by nie było. Pete Seeger i utwór Where Have All the Flowers Gone.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? They've taken husbands, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn?
Niezwykle ważna postać dla całego gatunku country, dla folku, dla całej amerykańskiej muzyki i kontrkultury, czyli Pete Seeger. To był syn, jakby syn Manhattanu. I on się urodził w rodzinie intelektualistów, więc można powiedzieć, że no co z niego za człowiek, który miałby pisać jakieś tam protest songi. A wyobraźcie sobie, że on był, powiedzmy, ramię w ramię z Woodym Guthrie'm zdecydowanie najważniejszym przedstawicielem takiego country folku w latach 50. Tylko że on, w przeciwieństwie do Woody'ego Guthrie, założył cały ruch, który śpiewał protest songi. Ten ruch się nazywał Almanac Singers, to był właściwie taki zespół, ruch. On był znany oczywiście również z zespołu The Weavers i z tego, że on jako zdecydowanie pierwszy, i tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, pierwszy artysta country zaczął inkorporować do tego gatunku bardzo dziwne instrumenty i dziwne pomysły. On na przykład był człowiekiem, który potrafił zagrać Beethovena na banjo na niektórych płytach. On miał bardzo nowatorskie pomysły, takie pomysły, które później w ogóle zostały nazwane jako alt country, alternatywne country, i to było już w połowie lat 50. Gość był wizjonerem i oprócz tego, że pisał protest songi...
Dożył sędziwego wieku w ogóle. Mm-hmm. Teraz czytam, że no, dożył prawie setki. Zmarł jakoś niedawno całkiem.
Tak, dokładnie, więc jego wpływ jeszcze przez dekady był doceniany.
Ta piosenka jest w ogóle bardzo wpływowa. Mi się kojarzy z wersją The Kingston Trio, która też jest bardzo znana. W sumie w każdym języku jest jakaś wersja tej piosenki, z tego co czytam. U nas w Polsce to była wersja Sławy Przybylskiej, gdzie są kwiaty z tamtych lat. I to jest bardzo popularna piosenka w Polsce i często zapominamy, że to jest amerykański utwór.
Zakończymy człowiekiem, który najbardziej kojarzy się z folkiem, ale nie tylko, kojarzy się w ogóle z muzyką popularną tamtego okresu. Jego duch unosi się nie tylko nad Stanami Zjednoczonymi, ale nad Wielką Brytanią i nad jej inwazją, bo w równym stopniu zainspirował on amerykańską muzykę, co Beatlesów, Rolling Stonesów i całe rzesze brytyjskich wykonawców. Pożegna was Bob Dylan z utworem Girl from the North Country, a byli z wami
Karol Treder
i Krystian Samuta. Trzymajcie się ciepło.
Na razie.
Do usłyszenia.
If you're traveling in the North Country fire, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true lover man. If you go when the snowflakes storm, when the rivers freeze and summer ends, please see she has a coat so warm to keep her from the howling wind. Please see if her hair hangs long, It rolls and flows all down her breast. Please see for me her hair's hanging long, for that's the way I remember her best. I'm wondering if she remembers me at all. Many times I've often prayed in the darkness of my night, in the brightness of my day.